Dzisiejsze kazanie zatytułowałem, tak jak Andrzej tutaj na górze napisał, dlaczego warto być w Kościele. Dlaczego warto? Zaraz prześledzimy najpierw. Podejrzewam, że będziemy mieć dyskusję dzisiaj na ten temat może po nabożeństwie. Dlaczego dla Ciebie jest warto przychodzić do Kościoła? A chciałbym Wam teraz przedstawić, co Boże Słowo mówi o tym, dlaczego warto być w Kościele, bo Boże Słowo mówi, co mamy w Kościele, co jest w Kościele, co czeka na nas w Kościele. Dlatego warto jest być i zaraz zobaczycie dlaczego. Ale dzisiaj chciałbym zacząć od takiego fragmentu z listu do Rzymian z 10 rozdziału 15 werset, gdzie jest powiedziane coś takiego. Słuchajcie. Jak piękne są stopy tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Ciekawe. Zobaczcie. Kościół, jeden z zadań Kościoła jest głoszenie Ewangelii. I zobaczcie, co jest najpiękniejsze w tym, u ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Co jest najładniejsze? Co jest tutaj podziwiane w tym fragmencie? My myślimy mózgi. Ach, ten mózg teologiczny. Ta inteligencja, tak? O, ten to potrafi głosić. Wiecie, że to nie jest potrzebne? Ewangelia, dobra nowina, jest tak prosta, że najważniejsze do głoszenia, albo najpiękniejsze, co może mieć osoba głosząca, to są jego stopy. Dlaczego służą nam stopy? Słucham, podpowiedzcie mi. Do chodzenia, tak? Żeby iść. Właśnie. Czyli najważniejszym, albo to, co Bóg widzi, że jest najważniejszym głosiciela, to wie, co są? To są jego stopy, żeby iść. To nie głowa wypełniona wiedzą teologiczną, to nie głowa, która ukończyła wiele seminariów i wie wszystko najlepiej, tylko to są stopy, które idą. Z prostym przesłaniem Ewangelii. Nie trzeba mieć magistra teologii, żeby głosić Ewangelię. Mam nadzieję, że wiecie o tym, tak? Że wystarczy proste słowa o Jezusie, proste słowa o zbawieniu. To jest Ewangelia. Dobra nowina jest bardzo prosta. Niestety my w naszej religijności, tu jest problem, lubimy, jakby to powiedzieć, z dobrej nowiny robić złą nowinę. Dlaczego? Bo lubimy dodawać coś do tej dobrej nowiny. A cokolwiek tak naprawdę, ja z doświadczenia mówię, cokolwiek dodasz do dobrej nowiny, tej objawionej w Bożym Słowie, to już przestaje być dobra nowina. Niestety. Wszystkie nasze pomysły, które nam się wydaje, że mamy lepszy pomysł niż Pan Bóg, to już to tak przekrzywiasz dobrą nowinę, że ona przestaje być Ewangelią, dobrą nowiną. Więc to, co jest nam potrzebne dzisiaj, Tobie, mnie, są stopy. Gotowe, tak? Jak to w liście do Tety powiedziałem. Stopy gotowe do zwiastowania dobrej nowiny. Czy masz te stopy gotowe? Nie czy masz głowę gotową, tylko czy masz stopy gotowe, tak? Bądźmy gotowi, tak? Dbajmy o te stopy, bo one są najpiękniejsze. Czasami, jak widziałem stopy misjonarzy, one ładnie nie wyglądają, słuchajcie. Tak z zewnątrz patrząc, tak? To są stopy poobdzierane często, to są stopy często przybrudzone i tak dalej. Jak pamiętam, nasi misjonarze gdzieś tam wyobraźcie sobie taką starszą rodzinę, małżeństwo, które odchowali swoje dzieci, pojechali do Nepalu. I wyobraźcie sobie, że potrafią w jeden dzień iść 8 godzin w jedną stronę, żeby spotkać się z wierzącym w jakiejś wiosce, gdzieś tam wysoko w Himalajach. Są tam godzinę, dwie, później 6-8 godzin wracają z powrotem, tak? Jakie są ich stopy? Piękne! Na pewno poobdzierane, ale są piękne. Piękne stopy. To jest to. I wierzę, że chodzą z dobrą, prostą, dobrą nowiną do prostych ludzi, bo Bóg chce zbawiać. W prosty sposób. Bo co Bóg mówi o naszej mądrości? Ja mądrość ludzi co robię? Wniwecz obrócę. Głupotę z tego zrobię. Jeśli chcesz mądrze głosić Ewangelię, to uważaj, żeby to cię nie wzbiło w pychę i abyś nie głosił złej nowiny, zamiast dobre. Słuchajcie, w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, od 15 wersetu, przeczytam wam ten fragment. To jest chyba, no nie wiem, z 6 wersetów, które wam przeczytam. Ale co jest ciekawe, w tych 6 wersetach w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, znajduje się słowo doram, greckie słowo doram, które my mamy najczęściej tłumaczone jako dar, ale nie zawsze. Dar, który różni się od tego daru, którym pamiętacie, się często uczymy o darach Ducha Świętego, tak? I to jest słowo charizma, charizmaty, tak? Mówimy. Więc to są dary dane przez łaskę Kościołowi, tak? To jest coś, co uzdania nas do różnych rzeczy. Ale ten dar, o którym tu czytamy, w liście do Rzymian, to słowo doram, ono też jest przez łaskę. Tylko, że to jest dar, który daje nam coś o wiele ważniejszego. Bo daje nam charakter Boga. Czy wiesz, że ty masz dzisiaj, chociażby tu w tym fragmencie będziecie widzieli, że dostałeś dar sprawiedliwości? Dar sprawiedliwości. Dar, jest to dar łaski, czyli niezasłużenie dostałeś. Dar sprawiedliwości. Co to oznacza? Że dzisiaj jestem sprawiedliwy. Czy dlatego, że jestem doskonały i nikogo nie skrzywdziłem i nigdy nie zgrzeszyłem? Nie. Zauważyliście? To jest dar sprawiedliwości. Niezasłużony dar. Bóg daje nam... Dlaczego Paweł pisze, zobaczcie, swoje wszystkie listy zaczyna do świętych w Efezie, do świętych w Kolosach, do świętych w Koryncie. Do kogo on pisze? Do doskonałych ludzi w Kościele? Nie. On pisze do ludzi, którzy robią różne głupie rzeczy. Jak czytam list do Koryntian, co oni tam... Rzeź po prostu, co oni tam w Kościele wyprawiali, tak? Ale on pisze do świętych w Kościele, bo co? Bo święty to jest ktoś, kto dostał dar świętości. To jest coś, co Bóg przypisuje tobie, a ty na to nie zasługujesz. Jesteśmy święci, bo Bóg ci dał dar świętości. Jesteś sprawiedliwy, bo Bóg dał ci dar sprawiedliwości. Usprawiedliwił cię. Nie, że byłeś niewinny, tylko byłeś winny, a Bóg co? Dał ci dar usprawiedliwienia. Jesteś usprawiedliwiony. Jakby sprawy nie było. Amnestia, tak? Dar. I dzisiaj posłuchajcie tego fragmentu. Jak dużo tu jest darów w tym fragmencie. Rzymian 5, rozdział 15 wersetu czytam. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego, chodzi o Adama oczywiście, sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Zwracajcie uwagę na słowo dar i jeszcze jedną rzecz zwracajcie uwagę. Wiecie na co? W tym fragmencie będzie 5 razy stwierdzenie mniej więcej coś takiego, o wiele więcej. Gdzie pojawia się dar, tam pojawia się też o wiele więcej. Co my mamy w Kościele o wiele więcej? Słuchajcie dalej. Tu już było jedno o wiele więcej. Obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar, tak? Dalej. Nie tak samo ma się rzec z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Wszystkich. A ja myślałem, że tylko część. No proszę. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, o kim jest mowa? Jaki czyn sprawiedliwy jednego? Jak myślicie, tak? Kto to jest? Ten jeden. Czyn sprawiedliwy. Tak mamy tutaj. Krzyż Golgoty, tak? To jest ten jeden czyn sprawiedliwy. Co robi? Sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Wow. Niesamowita moc. Jednego sprawiedliwego, nie? Albo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Natomiast prawo weszło... O, tu macie odpowiedź na pytanie, bo czasami ludzie... To po co prawo Bóg dawał? Posłuchajcie. Natomiast prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Czy ja mam dzisiaj żyć pod prawem? Nie, nie ma żyć pod prawem. Prawo pokazuje tak naprawdę, że jesteś grzesznikiem. Bo co było wcześniej? Wcześniej ludzie żyli według sumienia. Pamiętacie okres, który poprzedzał nadanie prawa przez Mojżesza? Okres sumienia. Jaki jest problem z sumieniem? To, co dla jednego sumienia nie jest grzechem, dla innego sumienia już jest grzechem. Tak? Był taki człowiek przed potopem, który powiedział coś takiego: jeśli jakiś chłopiec zrobi mi siniaka, to go zabiję. Co on robił? Ustanawiał swoje prawo, tak? Czyli jak ktoś mnie lekko zrani, to ja go zabijam od razu. Takie prawo. I to było... Powiedziałem, tak? Że tak jest. Tak ma być. Tylko, że to nie było jeszcze Boże prawo. To było prawo ludzi. Tak? Ludzie sobie ustanawiali... Dzisiaj czy dzisiaj nie jest tak samo? Tak? To my decydujemy, kiedy jest dziecko, a kiedy go nie ma, tak? W łonie matki to nie dziecko, poza łonem to już jest dziecko, tak? Kto o tym decyduje? No my, ludzie, bo my jesteśmy mądrzejsi od Boga. Na szczęście Bóg dał nam prawo, które mówi, co jest grzechem, co nie. Definiuje ten grzech. Więc nie ma już teraz wymówki, że ale moje sumienie nie pałało we mnie, tak? Ale prawo mówi, że to jest wbrew prawu. Że złamałeś to prawo. Już wiecie, po co było prawo? Żeby twój i mój grzech był zdefiniowany. Żeby tak naprawdę prawo pomaga nam przyjąć taką prawdę, której nie chcemy przyjąć. Wiecie jaką? Jestem winny. Dlaczego ludzie zmieniają definicję i oszukują samych siebie? Bo nie chcą czuć się winni. I własnymi siłami próbują wyciszyć swoje sumienie. Tak? Swoimi siłami. Ale to nie działa. To nie działa. Bo sumienie dalej, mimo że jest zagłuszane, dalej będzie wysyłało sygnały, że coś jest nie tak w twoim życiu. A co jeśli staniesz przed doskonałym Bogiem? Myślisz, że będziesz czysty? Że będziesz sprawiedliwy swoją własną sprawiedliwością? Nie ma na to szans. Prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Żeby te nasze winy były bardziej udokumentowane, bardziej widoczne. Ale gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się co? Łaska! Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia. Do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Prawo, grzech, potępienie, łaska, dar łaski, dar sprawiedliwości, który jest daleko obfitszy od tego, co zrobiło prawo. Daleko obfitszy od naszych grzechów. Dar sprawiedliwości, który ten jeden człowiek, Jezus Chrystus, wypracował dla nas. To jest jedyny sposób. Nie próbuj uzyskać swojej własnej sprawiedliwości. Jedyne, co możesz zrobić dzisiaj, przyjm sprawiedliwość, która jest darem. Z rąk tego, który będąc sprawiedliwym, za nas stał się grzechem. Zawisł na krzyżu, by umrzeć za nas. I dzisiaj jesteś sprawiedliwy wtedy, gdy mówisz: wierzę, że Jezus jest tym usprawiedliwiającym. Wierzę, że ten jeden sprawiedliwy wyratował mnie z wieczności w piekle, w jeziorze ognia. Widzicie to? Jak ważne to jest wiedzieć, że ten darmowy dar, dolar, nadaje ci nową tożsamość, nadaje ci nowy kierunek życia. Gdy Chrystus wkracza w nasze życie, gdy czynimy Go Panem i Zbawicielem, ta przypisana sprawiedliwość, ta przypisana świętość wypracowuje nowe życie w nas. W momencie nowego narodzenia, słuchajcie, nie stałem się w jednej chwili: teraz jestem doskonały, bez grzechu, jestem idealny, jestem jak Chrystus. To się tak nie dzieje. Boże Słowo mówi, że dalej mamy grzeszne ciała. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że walczy, że największy bój toczy nie z demonami, nie z Rzymianami, nie z poganami. Wiecie, z kim toczy największy bój? i z czym sobie zupełnie nie radzi. Ze swoim ciałem. Mówi, biedny ja. Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, który ciągnie mnie do grzechu? Miał dalej ciało śmierci? O, taki święty, doskonały? Nie, nie był doskonały. Był święty, bo uświęcony krwią Jezusa. Był sprawiedliwy, bo przypisano sprawiedliwość Jezusa. Był usprawiedliwiony. Ale Bóg wytwarzał. W miarę jak chodzimy z Bogiem, Bóg wytwarza Chrystusa w nas. Jest coraz więcej Chrystusa w nas, coraz mniej. To jest proces. Ale pozycyjnie, już w oczach Boga, każdy z nas jest sprawiedliwy. W oczach Boga każdy z nas jest święty. Każdy z nas ma dostęp do świętego, doskonałego Boga Ojca. Przez Chrystusa. To już dzisiaj masz. Bóg obiecał, że rozpoczął dobre dzieło w tobie. I co zrobi? Jak mówi Boże Słowo? Skończy je. Bóg to obiecuje. Jak kiedyś miał to skończyć? Że Bóg rozpoczął dobre dzieło w tobie, a ty masz skończyć? Biedny ja, bym powiedział, tak jak Paweł po prostu. Biedny ja, tu już mnie wyratuje. Po prostu. Nie dasz rady. Ale ten, który rozpoczął dobre dzieło w tobie, je skończy. To jest obietnica. Jest tak i amen. Posłuchajcie, teraz mam takich, ojej, 21 punktów. Dlaczego warto chodzić do kościoła? Co zyskujesz ty i ja, chodząc do kościoła? Po co w ogóle chodzimy do kościoła? Bo dzisiaj niestety żyjemy w takich głupich czasach, gdzie dużo wierzących wmawia innym wierzącym, że słuchaj, lepiej jest poza kościołem. Naprawdę jest lepiej. Tam jest źle, tam jest źle. Ten kościół jest zły, tamten jest zły. I tylko usprawiedliwiają to, że nie chcą nigdzie chodzić. A dlaczego warto być w kościele? Otwórzcie teraz list do Efezjan. Przeczytam fragment czwartego rozdziału. 7, później 11, 14 werset. Gdzie jest mowa o darach, które są dane osobom poza kościołem? Nie. Dary dane kościołowi. O! To jednak ważne jest być w kościele, bo tam są jakieś dary, które pojedynczy członek poza kościołem nie ma. Tak, dokładnie tak jest. Posłuchajcie. 4:7. List do Efezjan Pawła. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Kto ma te dary? Każdy z nas. Czyli jak jestem sam, bez kościoła, to mam ile darów? Może tylko jeden. Ale jak jesteśmy razem, mamy wszystkie dary. Mamy cały zestaw darów. Co dalej? I jakie dary jeszcze Bóg ustanowił w kościele? Posłuchajcie. I On, Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Po co oni są ustanowieni? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Chcesz być miotany, byle wiatrem nauki? Cokolwiek naukowcy powiedzą, a ty już naukowcy mają rację i lecisz za tym, tak po prostu nie zastanawiając się. Chcesz tak? To żyj sobie poza kościołem. Bo w kościele Bóg ustanowił ludzi, którzy mają nas uczynić takimi mocnymi. Mamy się tak budować, mamy tak dążyć do doskonałości i potrzebujemy do tego siebie nawzajem budować, żebyśmy nie dali się oszukiwać tak zwanym ludzkim naukom, które odwodzą nas od Zbawiciela, od Boga. Które wiozą nas na bezdroża. Możesz się poświęcić, słuchaj, takim naukom. Możesz w świecie robić karierę. Ale gdy dojdziesz do końca swojego życia, obejrzysz się wstecz, to będziesz miał wyciągniesz taki wniosek, jak wielu słynnych ludzi pod koniec swojego życia dochodzi. Boże, jak ja zmarnowałem swoje życie. No tak jest. Gonisz za wiatrem. gdy idziesz za naukami ludzkimi, a nie Bożymi. Gonisz za wiatrem. Spróbowałeś kiedyś złapać wiatr? Udało ci się? Nie trać czasu. Nie złapiesz. Bóg daje dary Kościołowi. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego warto być w Kościele? Druga. W Kościele dostajemy, odkrywamy Boży cel na moje życie. Na moje życie, na życie mojej rodziny i na życie mojego Kościoła. Efezjan, drugi rozdział, pierwszy rozdział 9:11. Efezjan 1:9:11 mówi tak. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Efezjan 3, rozdział 10:11 mówi tak. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Boży cel jest objawiany w Kościele. Boże tajemnice, Boża mądrość jest objawiona w Kościele. Efezjan 3:10 mówi właśnie o tym, aby nadziemskie władze i zwierzchności, słuchajcie, żeby demony poznały różnorodną mądrość Bożą, poznają ją przez Kościół. Nie przez pojedynczego wierzącego, ale przez Kościół. Bo demony, nawet jest powiedziane, że aniołowie, patrząc na Kościół, nie mogą uwierzyć, że takie ofiary losu czasami, jakimi my jesteśmy, że są święci i doskonali i że będą na wieki z Bogiem. Demony nie mogą w to uwierzyć, nie mogą sobie... No jak? Przecież widzieliśmy, co oni robili, tak? Widzieliśmy, jak złe życie prowadzili. Jak taki człowiek może być na wieki z Bogiem, a my jesteśmy potępione? Objawia się w Kościele mądrość Boża. Bóg objawia swoją mądrość przed demonami. Właśnie przez Kościół. Czyli co? Dary dane Kościołowi, Boży cel odkrywamy w Kościele. Bożą mądrość odnajdujemy w Kościele. Jak to działa czasami? Słuchajcie, bez korekty Kościoła, bez korekty nauczania, bez korekty ludzi w Kościele, może stać się subiektywny w swoich przekonaniach. Co to znaczy subiektywny? To znaczy, że możesz uważać, że tylko ty znasz prawdę i pójść w niewłaściwą stronę. My w Kościele potrzebujemy czasami skorygować nasze myślenie. Jeśli ja w czymś źle myślę, to przychodzi inny wierzący i mówi, słuchaj, mnie się wydaje jednak, że Boże Słowo mówi inaczej, tak? To sprawdźmy to. Sprawdźmy to razem. To jest też zadanie Kościoła. Ochrona dla nas przed zwiedzeniem. Bez korekty Kościoła staje się subiektywny w swoich przekonaniach. Przecież, zobaczcie, nawet w Koryncie jest taki fragment, gdzie jest powiedziane, że jeśli ktoś prorokuje, to nie prorokuje w Kościele dwóch lub trzech, ale szatni co robi? Przyjmuje wszystko tak po prostu. O, prorocy powiedzieli, ja to przyjmuję. I dzisiaj tak wielu ludzi robi. Tak, Boże Słowo, tak ci kończy ten werset. Dwóch, trzech niech mówi i to jeden po drugim, ale szatni co nie robi? Niech bada. Czyli nie przyjmujemy wszystko, co ktoś coś mówi. Tak. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby badać ze Słowem Bożym, czy tak się sprawy mają. To jest twoja i moja odpowiedzialność. Gdzie ta odpowiedzialność jest? W Kościele. Mamy badać. Nie przyjmować biernie wszystko, co... A, ja tego lidera znam od lat. Ufam mu, tak? Wszystko przyjmuję, bo to jest on. Ja go znam. Proszę, on przez 10-20 lat chodzenia z Bogiem odpłynął od Kościoła, a później nabrał chorych przekonań i teraz tego naucza. Ty masz badać. Kościół ma korygować te błędy. Wyłapywać je i korygować. Czy są idealne kościoły? Nie. Nie ma. Nasz Kościół też popełniał błędy. Ale co się stało, gdy błąd został odkryty? Sprawdzamy, co Boże Słowo mówi. korygujemy. Ważne jest być w Kościele. Chcesz być zwiedziony? Proszę bardzo, idź za Kościół. Na pewno więcej mądrości tam zdobędziesz. Na pewno. Czwarta rzecz. Pozycyjna prawda jest uczona w Kościele. Co to jest pozycyjna prawda? Zaraz wam wyjaśnię, najpierw wam przeczytam fragment, który o tym mówi. Efezjan 1, rozdział 1-7. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie. Tu już macie pierwszą pozycję, tak? Jaką mają pozycję przed Bogiem? Są święci. Wierzący Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czujesz się ubłogosławiony wszelkim błogosławieństwem niebios? No jeszcze nie, podejrzewam, tak? Ale to już jest Twoje. To jest powiedziane, że już Cię ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem niebios. Czyli pozycyjnie mamy to, bo Bóg tak obiecał, ale w praktyce czasami nie korzystamy z tego. Bo nie przyjmujemy, bo nie wierzymy, bo... No bo co? No bo grzeszymy, tak? Więc to jest pozycyjne, tak? Pozycyjne to jest coś, kim już jesteśmy w oczach Boga, ale staniemy się dopiero, gdy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem najczęściej, tak? Pozycyjna prawda jest uczona w Kościele. Piąty. Odnajdujesz Ducha Świętego w Kościele. Jezus Chrystus w objawieniu Jana jest ciekawe. Ja nie wiem, jak ludzie mogą nie widzieć tego. Po pierwsze, bo ludzie nie wierzą w kościoły lokalne. Są tacy ludzie, nie? Że jest jeden powszechny kościół i to jest ten jedyny, jedynozbawczy, tak? No ale przepraszam bardzo, jeżeli w pierwszym kościele było tak, że był jeden kościół w różnych miastach, jeden, tak? Jedno i jedynozbawczy, to dlaczego apostoł Paweł w objawieniu Jana, apostoł Jan, mając wizję od Jezusa Chrystusa, pisze listy do siedmiu kościołów? Dlaczego nie pisze do jednego? I tego najważniejszego, w Rzymie, nie? Nie, pisze do siedmiu zborów. I w każdym z tych zborów był inny anioł, czyli ktoś, kto stał, inny posłaniec, który stał na czele tego kościoła, bo listy były kierowane do nich. I co więcej, jest powiedziane, że Duch Święty był posłany do każdego z nich osobno. To jest objawienie Jana pierwszy rozdział. I co więcej, jest powiedziane, że Jezus Chrystus przechadza się, czyli chodzi pomiędzy tymi świecznikami. Każdy kościół jest osobnym świecznikiem, a Jezus Chrystus przechadza się między świecznikami, między lokalnymi zgromadzeniami ludzi wierzących. Nie między budynkami. Zresztą z uporem maniaka o tym mówię, ale naprawdę. Dziś mamy cały czas zakodowane, że idę do kościoła, to idę do budynku. Nie. Idę do kościoła, to idę spotkać się z wierzącymi. Nie? Ja sobie muszę to przypominać, bo jednak gdzieś te stare myślenie cały czas jest, tak? Idę spotkać się z wierzącym. To jest pójście do kościoła. I Jezus Chrystus przechadza się między kościołami. Dlaczego Jezus Chrystus przechadza się między kościołami, a nie pojedynczymi ludźmi i wierzącymi, którzy gdzieś tam sobie w świecie? Dlaczego? Bo on jest głową kościoła. Ja myślałem, że ktoś inny jest dzisiaj głową kościoła. Kto jest głową naszego kościoła? Bo niektórzy twierdzą, że w naszym kościele, w kościele Misji Łaski, że słyszałem już kiedyś takie oskarżenie, że o, wy macie swojego papieża, pastora Stevensa, czyli pastora, który założył nasz kościół tam w latach 60., tak? Zeszłego wieku. Ale wiecie co? Okej, pastor Stevens założył ten kościół, ale ja nigdy nie traktowałem go jako papieża, bo on nie jest głową tego kościoła. Boże Słowo mówi, że głową prawdziwego kościoła jest Jezus Chrystus. Tak? Jeśli to apostoł Piotr był głową kościoła, to dlaczego Paweł o tym nie pisze? Dlaczego Paweł pisze, że Jezus Chrystus jest głową? Przecież Piotr jeszcze wtedy żył. I skoro Jezus ustanowił go głową kościoła, to powinien Paweł wyraźnie pisać, że głową kościoła jest Piotr. Widzicie jakieś takie fragmenty w Biblii? Zobaczcie, co my ludzie zrobiliśmy z Bożym Słowem. Wymyślamy jakieś kolejne religijne przekonania, które zupełnie nie są zgodne z Bożym Słowem. Głową Kościoła Jezusa Chrystusowego jest Chrystus. To się nie zmieniło. Nie zmieniajmy tego. Głową naszego Kościoła też nie jestem ja jako pastor tego zboru. Nigdy się na to nie zgodzę, żeby ktoś tak mówił, że jestem głową tego Kościoła. Nie. Ja mogę być jednym ze ścięgien, ja mogę być żyłą, przez którą krew Jezusa przepływa, ale nigdy nie będę głową. Bo z głowy płynie życie, które przepływa przez nas wszystkich, jako członków ciała Chrystusa. Odnajdziesz Ducha Świętego w Kościele. Co więcej, w Kościele odkrywamy chwałę Bożą. Efezjan 3:21. Zobaczcie, cały czas jesteśmy w Efezjan, nie? Jaki to jest taki prokościelny list, tak bym powiedział. Efezjan 3:21 mówi tak. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Chwała jest w Chrystusie. Boża chwała objawia się w Chrystusie. Bóg odbiera chwałę w Kościele. Słyszysz, to nie ja wymyśliłem. To jest w Bożym Słowie. Ale ja oddaję chwałę, ja i moja rodzinka gdzieś tam, o, super jest. To nie jesteś Kościół. Kościół jest o wiele więcej. Czymś o wiele więcej. I w Kościele zyskasz o wiele więcej rzeczy, będąc częścią Kościoła. Chwała Boża jest w Kościele. Pełnia Boża objawia się w Kościele. Efezjan 1:21. Bóg okazał w Chrystusie, gdy wzbudził z martwych i posadził go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Kto jest tą głową? Noż czarno na białym. Wiele razy jest napisane, że jest Chrystus. Dlaczego cały czas wmawiacie ludziom, że jest inaczej? Że Chrystus potrzebuje zastępcy na ziemi. Jakoś za czasów Pawła Chrystusa już nie było na ziemi, a nie potrzebował zastępcy. Do jasnej anielki. Ile razy mam to czytać? Tak? Głową Kościoła dzisiaj jest Jezus Chrystus. Nie jakiś pośrednik, zastępca, ktokolwiek, nie wiem jak go nazwiesz, to nie jest głowa Kościoła Jezusa Chrystusa. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Tak i amen. I nic nie można z tym zrobić. Prawdziwy Kościół wie, do kogo jest podłączony. Pełnia Boża jest w Kościele. Który jest Kościół, który jest ciałem Jego i pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czym jest Kościół? Jest pełnią Chrystusa. Wyobrażasz to sobie? Że Chrystus, aby osiągnąć pełnię, potrzebuje ciebie i mnie? On jest głową mojego ciała, on potrzebuje działać przez nas. Bo tak postanowił. Wspaniała tajemnica, która od wieków była zakryta, to był Kościół. Często słyszałem takie stwierdzenie, o, to tajemnica wiary i tam jakieś dziwne czary mary, nikt nie wie, o co chodzi. To nie jest tajemnica wiary. Tajemnica wiary jest objawiona w Nowym Testamencie. To w Starym Testamencie nie wiedzieli, o co chodzi z tym Chrystusem. Nie wiedzieli, czym jest Kościół, bo nie mieli objawionego Kościoła. Ale w Nowym Testamencie ta tajemnica jest objawiona. Zacznijcie czytać ten Nowy Testament i odkryjcie, że ta tajemnica jest jawna. A tą tajemnicą od wieków zakrytą jest Kościół. Gdzie głową jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy Jego członkami. I przez nas Jego życie musi przepływać. Pełnia Boża jest w Kościele. Efezjan 1:21-23. Społeczność jest w Kościele. Pierwszy Kościół, zobaczcie, czytamy w Dziejach Apostolskich, niedawno żeśmy czytali, spotykał się codziennie. Na co? Na modlitwę i na wspólne posiłki. Społeczność. Czy ważne jest to, żebyśmy po nabożeństwie nie wybiegali szybko, o, już odwębniłem przeświętą, wybiegam, tak? Nie. Siedzimy w tej małej społeczności. Kawa, herbata, ciało, rozmawiamy. Słuchamy, co się dzieje, co Bóg robi w naszym życiu. Wymieniamy się tymi rzeczami, tak? Mamy prośby modlitewne, modlimy się o siebie nawzajem. To jest społeczność. I to masz tylko i wyłącznie w kościele. Żywym kościele. Nie mówię o kościele, gdzie przybiera się takie puste fasady, gdzie nikt nikogo nie zna. Przychodzimy, odpełniamy godzinki, minutki, patrzymy na zegarki, kiedy już się skończy, bo ja już tam się spieszę do następnych zajęć. To nie jest kościół. Przepraszam bardzo. Jak nawet się nazywa kościół, to nie jest kościół. To jest organizacja. Kościół jest żywym organizmem, gdzie życie przepływa przez każdego członka. Społeczność jest w Kościele. Jedność Boża jest w Kościele. Efezjan 4, rozdział 3-7. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jedność. Jedność Boża jest w Kościele. To dlaczego jest tyle rozłamów? Bardzo prosto. Wiecie dlaczego? Bo ludzie przychodzą do Kościoła nie po to, żeby spotkać się z Chrystusem. Prosta odpowiedź. Bardzo prosta. Bo jeśli do Kościoła przychodzą ludzie, którzy chcą się spotkać z głową Kościoła, z Jezusem Chrystusem, tam nie ma podziałów. Słuchajcie, nie znam takiego Kościoła, gdzie ludzie przychodzą, by usługiwać sobie nawzajem, objawiać miłość sobie nawzajem, żeby tam były podziały. Nie. Podziały powstają, wiecie gdzie? Gdzie część ludzi jest cielesny, drugi duchowy. I cieleśni zaczynają prześladować tych duchowych. Bo cieleśni przychodzą nie by spotkać się z Chrystusem, tylko właśnie odbędnić rytuał chodzenia do Kościoła, żeby miał odmalowane. Jeszcze najfajniej, jak sobie posiedzę i jeszcze kogoś skrytykuję. Zmień to, bo jesteś w złym miejscu. Nie po to się chodzi do Kościoła. Do Kościoła się przychodzi po życie. Aby dawać życie i je brać. Dawać i brać. Nie tylko brać, 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 brać. Dawać i brać. To ma być przepływ życia. W takich kościołach jedność jest czymś naturalnym. Mamy jeden cel. Mamy jednego Chrystusa. Na Nim się koncentrujemy. Do Niego przychodzimy z naszymi problemami. Jedność. Pamiętam, jak jeździliśmy na Ukrainę. Czasami młodzież, wyobraźcie sobie, to było ciężko do zorganizowania. No, wyjazd z Polski do Odessy pociągami, tak, z przesiadkami. 30 osób młodzieży. To nie jest mała grupka, gdzie wsadzisz do jednego autobusu. Czasami trzeba było na kilka grupek się ładować do autobusu, jak był zatłoczony, tak? Może być ciężkie do zorganizowania, ale dało się wszystko super zrobić. Dlaczego? Bo nasz pastor, wiecie co mówił? Że lepsza jest jedność niż dobry pomysł, tak? Jeśli masz dobry pomysł, okej, zachowaj go dla siebie. Lider decyduje, co robimy. I dzięki takim myśleniu, i to było nam cały czas przypominane, wszystko się udawało. Wyszliśmy na ulicę, super pantomima była, tak? Wyszliśmy ze skateboardem, tłum się zgromadzał w 5 minut. Jeszcze nic nie zrobiliśmy, już był tłum. Bóg niesamowicie nas używał i błogosławił. Bo co było? Jedność. Piękna jedność. Dlaczego mieliśmy tą jedność? Bo byliśmy skoncentrowani na właściwych rzeczach. Na Chrystusie i na głoszeniu Ewangelii. Wtedy nie było podziału. Później się zaczęło, jak ludzie przestali to robić. Nie jest tak. Bo koncentracja jest już wtedy na niewłaściwych rzeczach. Pamiętajmy, po co przychodzimy do Kościoła. Jedność jest w Kościele i dzieło Boże jest w Kościele. Dzieło Boga dokonuje się w Kościele. Efezjan 4:12. Jakie jest to dzieło Boga w Kościele? Po co Bóg ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli? Aby przygotować świętych, czyli ciebie i mnie, do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusa. To jest dzieło Boże, które dokonuje się w Kościele. Nie będziesz wyposażony do służby, nie będziesz gotowy do budowania ciała Chrystusa, będąc poza tym ciałem. No nie oszukujmy siebie, tak? Najbardziej śmieszą mnie ludzie, którzy są gdzieś poza kościołami i mówią: o, jak ja kocham Boga! Jak ja teraz dopiero kocham Boga w kościele, to w kościele to tylko samo zło. Jak ja teraz kocham Boga. I później sobie tak, ja tak sobie otwieram tak pierwszy list Jana i tak czytam tym osobom tak z takim nieukrywaną satysfakcją, tak? I czytam fragment z pierwszego listu Jana, gdzie jest napisane: jeśli nie kochasz brata, który siedzi obok ciebie w kościele, to nie mów, że kochasz Boga, bo to jest kłamstwo. Najczęściej jest głucha cisza po czymś tak. Bo ludzie sobie uświadamiają, że są kłamcami. Bo są kłamcami. Nie możesz kochać Jezusa, nie kochając Jego ciała. A przecież Kościół jest Jego ciałem. Wiesz o tym? Jak możesz kopać upadłego, brat, który upadł w jakichś rzeczach, jak możesz go kopać, kochając go, powiedzmy. Wyobrażasz sobie coś takiego? O, z miłości Cię kopię. Panie, ja Cię kocham, bracie. To nie działa. To jest nienormalne, tak? Ale niektórzy mają takie pojęcie. Kochanie. Dzieło Boże jest w Kościele. Co dalej mamy w Kościele? Owoce Boże są wytwarzane w Kościele. Wiecie o tym? W liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 22 wersecie mamy wymienione owoce Ducha. Przeczytam wam je, żebyśmy sobie przypomnieli, co to są owoce Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Jeśli Duch Święty wytwarza te owoce w tobie, to prawo nie ma na to żadnej mocy, bo ty jesteś ponad tym prawem, mając te cnoty właśnie. To są cechy charakteru, które Bóg przez Ducha Świętego wytwarza w tobie i we mnie. Możesz dzisiaj sobie powiedzieć, ja tak często mówię: o kurczę, najpierw myślałem, że jestem łagodny, póki nie miałem dzieci. Naprawdę byłem bardzo cierpliwy do innych dzieci, ale urodziły się moje własne. I nagle odkryłem, kurczę, chyba nie mam jednak cierpliwości. I nie mam łagodności, tak? Dlaczego? No bo właśnie najczęściej, to jest ciekawe, najczęściej oskarżają rodziców, że źle wychowujemy swoje dzieci, ludzie, którzy nie mają w ogóle swoich. I się wydaje, że to takie proste i łatwe. Aha, tak, no, aha. Jesteście takie sieroty, ja bym to zrobił lepiej. Ale to się zmienia. Miej tylko swoje dzieci. Nie? Dzieci są darem, naprawdę są darem, ale niestety też są testerem naszych owoców Ducha Świętego. Tak? Bóg Święty wytwarza te owoce. Słuchajcie, wytwarza. I jeśli Duch Święty wytworzy owoce, to już nie będziesz się oszukiwał, tak, wydawało mi się, że jestem łagodny, bo będziesz łagodny. Bo Duch Święty wytworzy, wypracuje to w tobie. Nie musi się z tym stresować, że dzisiaj jeszcze nie panuje nad sobą, tak? Mojżesz też nie panował nad sobą. Pamiętacie? Kto rozczaskał pierwsze kamienne tablice, tak? O co oni znów zrobili? Nie? Musiał iść po drugie. Później co? Bóg mówi, przemów do skały. Ci Izraelici i laską w skałę 2 razy, tak? Bóg go ukarał, nie wszedł do ziemi, obiecał przez ten wybuch. Ale to nie koniec historii. Mija wiele lat. Izrael jest już gotowy, by wejść do ziemi obiecanej. Mojżesz z góry widzi tą ziemię obiecaną, wiedząc, że tam nie wejdzie. A jaką opinię Bóg wydaje na temat Mojżesza? Mojżesz, najłagodniejszy człowiek na ziemi. Jak on mógł to powiedzieć? Bo nie patrz na wycinki czyjegoś życia. Tylko Boże Słowo mówi, patrz na koniec czyjegoś życia. Czy zobaczysz Boga, jak zmienił tę osobę przez te wszystkie lata? My tak dzisiaj lubimy łatwo, nie? A, ty widzisz, co ten gość zrobił, a ten, co zrobił w kościele. Ale Bóg nie skończył z nimi. Dzisiaj może są w duchowych malinach, jak to Iwona mówi, że ktoś jest w duchowych malinach, czyli jest w ogóle poza kościołem w świecie. Może jest! Ale wiecie, co ja czytam w Bożym Słowie? Że ten, który rozpoczął dobre dzieło, jeszcze je skończy. Bóg z nimi nie skończył. Jeśli to są jego dzieci, to znajdzie ich nawet na śmietniku w tym świecie. i wyciągnę. Nie ma takiej mocy? Jakoś z synem naprawdę miał. Nie? Ma moc. Bóg jest wierny swoim dzieciom. Niekoniecznie my dochowujemy tej wierności. Bóg na pewno. Nie? I to jest piękne. Piękne jest to, jaki jest Bóg. Bóg wytwarza owoce w Kościele. Bóg daje nam zbroję Bożą w Kościele. Słuchajcie, Efezjan 6 rozdział od 11 wersetu mówi o zbroi Bożej. I każdy z nas ma być przyodziany. Słuchajcie, dlaczego akurat ten opis zbroi, który Paweł używa, to jest opis rzymskiego żołnierza. Jakbyśmy się przyjrzeli, jakby Rzymianie odziani, on używa dokładnie każdej osłonki, każdego uzbrojenia, które nosili Rzymianie. Dlaczego Rzymianie byli niepokonaną armią swoich czasów? Wiecie dlaczego? Dlatego, że pojedynczy żołnierze byli tak nie do pokonania? Nie. Taka niesamowita dyscyplina, jeśli chodzi o zespół. Oni po prostu wygrywali, bo grali zespołowo. Pamiętacie, jak czasami na takich różnych śmiesznych filmach pokazują wam, żubika mieli robić, tak? Nie? Chodziło, że starcz układali po prostu osłonę ze wszystkich stron. Czy to było niesamowite? Tak, było niesamowite, bo chroniło ich przed strzałami, które były wtedy często używane w armii, tak? Żadna strzała nie dopadła żadnego z żołnierzy, jeśli wszyscy we właściwym miejscu trzymali swoje tarcze. Kiedy Kościół jest niepokonany? Kiedy mamy jedność. I każdy członek jest uzbrojony i trzyma tarczę we właściwym miejscu. Ten szatan nie ma dostępu. Żadne pociski złego nie padną na nikogo z nas, bo jesteśmy razem ochronieni tarczą. Jak wiecie, co z tarczą jest nie tak, jeśli jesteś sam? Że trzymasz ją cały czas z jednej strony. Każdy z nas ma cztery strony, powiedzmy, tak? Można nas zaatakować z czterech stron. A tarczę możesz trzymać tylko z jednej. Jeśli chcesz być bezpieczny, to schroń się gdzie? W armii, w kościele, gdzie ty masz tarczę z tej strony, a twój kolega ma z tej strony, a ten kolega ma z tej strony, a tamten kolega jeszcze z tamtej. Tam jest pełna osłona, a jeszcze inny trzyma od góry. A jak trzeba, to i od dołu. Tak? Bo jesteśmy razem. Bardziej ochraniani jesteśmy, gdy jesteśmy razem. I walczymy razem. I bój toczymy z demonami razem. I z tym światem. Zbroja Boża jest w Kościele. Ludzie odchodzący... Oj, takie zdanie. Ale zeszczeliłem zdanie. No dobra. Ludzie odchodzący od Kościoła mogą być na początku błogosławieni przez szatana. Słuchajcie, jak mamy błogosławieństwo od Boga, różne, dla ludzi, dla Kościoła, tak też ludzie, którzy są zwodzeni, by odejść od Kościoła, czasami wydaje nam się, że są bardziej błogosławieni niż ludzie w Kościele. Spotkaliście się z czymś takim? O, tamten gdzieś tam wyjechał do Anglii, nie? I teraz to on ma kasy. O, to Bóg w cudzysłowie, Bóg mu błogosławi. Nie, to nie Bóg mu błogosławi. Jeśli jest tam bez Kościoła, jeśli jest tam bez rodziny, to nie Bóg mu błogosławi. Bo po latach się okazuje, że wszystko, co tam niby zyskał, dopiero po latach wychodzi, że stracił. Stracił rodzinę, stracił kontakt z Kościołem, stracił wiarę też, stracił, tak? Wszystko stracił. Bo co się stało? Bo szatan mu na początku błogosławił, żeby go skusić. Słyszeliśmy wiele lat temu takie wspaniałe kazanie o dwóch stołach. Tak? Przy jakim stole siedzisz? Diabelskim? Światowym? Czy przy Chrystusowym stole? Jaka jest różnica między tymi stołami? Pamięta ktoś? Moja żona na pewno pamięta. To jest jej ulubione kazanie. Pamiętacie wesele w Kanie Galilejskiej? Co tam się stało? Ludzie siedzieli przy stołach, pili, tak? Niektórzy się upijali pewnie, nie wiem, tak wyobrażam sobie to trochę. No jak na weselu, tak? Brakło im wina. Jezus uratował sytuację, pamiętamy, wodę zamienił w wino, tak? I wiecie co? Na podstawie tej historii kiedyś usłyszeliśmy takie kazanie. Przy jakim stole siedzisz? Jeśli siedzisz przy stole tego świata, przy stole szatana, To jest Pan jest powiedziane. To na początku dają dobre wino, a później dają co? Coraz gorsze, bo ty już i tak nie czujesz, co ty pijesz, tak? Jesteś pijany, już nie wiesz, co ci dają. Tak działa świat. Dają ci najpierw dobre wino. A jak działa stół Jezusa? Że dostajesz dobre wino, a później dostajesz lepsze, lepsze i jeszcze lepsze. Widzicie tą różnicę? Szatan nigdy nie działa tak, że daje ci od razu złą rzecz. Nie, on najpierw ci da dobrą rzecz. Wiecie, czym często są dobre rzeczy? Dobre rzeczy są najczęściej największymi wrogami najlepszych. Czasami my tak kurczowo trzymamy dobre rzeczy, że Bóg nie jest w stanie nam dać lepszych. Ale to jest mój, ja to znam, to jest dobre. Ale Bóg ma lepsze. Wypuść to, bo inaczej nie dostaniesz. Bóg czasami na siłę wyrywa te dobre rzeczy, aby dać nam lepsze. Musi tak, bo my jesteśmy tak czasami do tych dobrych rzeczy przywiązani, że nie chcemy puścić, nie? Pamiętajcie o tym, że szatan też dobrymi rzeczami ludzi potrafi błogosławić, skusić. Ewangelia jest dana Kościołowi. Efezjan 1,13. 1,13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Wy usłyszeliście Ewangelię. Wy przekazujecie teraz Ewangelia została dana Kościołowi. Boża wiara w Kościele. Rzymian 1, rozdział 11 mówi tak. Paweł mówi do Rzymian. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą. Waszą i moją. Po co Kościół się spotyka? Aby budować nawzajem swoją wiarę. Paweł chce się wybrać do Rzymu, żeby dać im pewien dar wiary i przyjąć od nich dar wiary. Bo wiara jest budowana w Kościele. Brakuje ci wiary, przyjdź do Kościoła. Błogosławieństwo Boże jest w Kościele. Efezjan 1,3. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Chcesz mieć Boże błogosławieństwa? Bądź w Chrystusie, bądź w Kościele. I zwracam uwagę na pewien szczegół. Tu jest powiedziane o błogosławieństwach niebios. Już o tym mówiłem, ale z uporem maniaka też wam to przypominam. Błogosławieństwa niebios to nie są błogosławieństwa abrahamowe. Widzicie to? Jak nie wierzycie, sprawdźcie Biblię. Bo czym są błogosławieństwa niebios? Radość, pokój, miłość, tak? Owoce ducha. To są błogosławieństwa niebios, które Bóg daje ci pomimo zła tego świata. Pomimo tego świata, w którym żyjemy. Pomimo niebezpieczeństw. Bóg daje ci miłość, pokój, radość. To są błogosławieństwa niebios, a nie długo i szczęśliwie będzie ci się tu żyło, tak? Rozpoczniesz biznes, jesteś w Chrystusie, ci się musi powieść, tak? Zainwestujesz pieniądze, na pewno zarobisz, bo jesteś przecież chrześcijaninem, tak? Boże drogi, co wy głosicie, tak? Bóg nigdzie tego Kościołowi nie obiecał, że będziecie długo i szczęśliwie tu na ziemi żyli. Co więcej, jak dobrze czytamy Nowy Testament, to widzimy dużo biednych ludzi w Kościele. Wielu z nich było niewolnikami, nic nie mieli. A byli w Kościele i byli błogosławieni. Błogosławieństwami niebios. Tak? A nie ziemskimi. Nie wszyscy, kto co uwierzyli, zostali uwolnieni przez swoich panów, bo panowie byli, mogli być niewierzący do końca ich życia, tak? Pierwsi chrześcijanie nie robili super biznesów, bo Bóg im błogosławił. Pierwsi chrześcijanie umierali za wiarę, którą wyznawali. Tracili majątki, które mieli nawet do tej pory. Widzicie jakąś różnicę, tak? W Ewangelii dzisiejszej, a tamtejszej? Bo ja widzę bardzo dużą. Komuś się źle przeczytało Biblię po prostu, tak? Błogosławieństwo niebios jest dla ciała Chrystusa, dla Kościoła.
I to są o wiele cenniejsze rzeczy tak naprawdę niż majątek tego świata. Namaszczenie Boże jest w Kościele. 1 Jana 2,20 mówi, że dla wszystkich namaszczenie. Jesteś namaszczony. Nie potrzebujesz niczego więcej, żeby coś robić w Kościele. Bóg cię namaszcza do tego. Bóg uzdalnia cię do tego. Daje ci moc do tego. Namaszczenie Boże jest w Kościele. Pokój Boży, słuchajcie, jest w Kościele? O, ciekawe. Efezjan znowu. 2 rozdział. 14-17. Albowiem On, czyli Bóg, jest pokojem naszym. Nie moim, tylko naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów. Jak to? Bóg przecież nie zniósł prawa. No, przepraszam, On zniósł zakon przykazań i przepisów. Bóg prawo zniósł? Co ty za herezję mówisz? Nie, to Paweł mówi takie herezje, wiesz? W Bożym Słowie. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie sam z dwóch jednego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. O jakich dwóch jest tu mowa, którzy dzięki krzyżowi stają się jedną? Kościół protestancki, katolicki, tak? I będą jedno pod jednym pasterzem? Bo takie głupoty słyszałem ostatnio? Nie. Jeden pasterz zgromadził w Kościele Żydów i pogan. Między poganami a Żydami od wieków była nieprzyjaźń. Żydzi tak bardzo oddzielali się od innych, że ich zaczynali nienawidzieć. Chrystus swoim krzyżem zburzył ten mur nieprzyjaźni i z dwóch uczynił jedno. Co mamy? Już nie mamy naród wybrany Izrael i poganie, tylko mamy Kościół składający się z Żydów wierzących, narodzonych na nowo i pogan narodzonych na nowo. Widzicie to? To jest pokój. W Kościele mamy pokój. Między tym, z jakich narodów pochodzimy, z jakich rodzin pochodzimy, z jakiej społeczności pochodzimy, to już nie ma znaczenia, gdy jesteś w Chrystusie. Bo w Chrystusie jesteśmy jedno. I teraz szybciutko kończymy. Słuchajcie, ja cię kręcę, znowu was godzinę przetrzymałem. Dziwne, że jeszcze nie śpicie, no. Słuchajcie, pokój. Co mamy w Kościele? Boży autorytet jeszcze mamy, słuchajcie. Bóg czyni jednych w Kościele, którzy mają autorytet większy niż inni. Kościół to nie jest demokracja. Kościół to nie jest też jakby to powiedzieć, komuna, gdzie wszyscy mieli mieć porówno, tak? Mieli i jakoś nie zadziałało, tak? Zawsze byli ci lepsi i gorsi, ci partyjni i niepartyjni, tak? Nie ma czegoś takiego, w Kościele też nie ma. Bóg nie dał wszystkim porówno, Bóg ustanowił autorytety w Kościele. Jak to działało w Starym Testamencie? Przyjrzyjcie się Dawidowi i Saulowi. Tym dwóm. Saul cały czas poluje na Dawida, gdy się dowiedział, że ten będzie następny królem. A Dawid co robi? Miał dwa razy możliwość zabić. Spokojnie mu to zrobił. Myślę, że ludzie go nawet pochwalili za to. Dwa razy miał możliwość podnieść rękę na pomazańca Bożego. I co zrobił? Nie podniósł. Czy Saul było wiadomo, że będzie przez Boga odsunięty od władzy? Tak. Ale nie podniósł. Jeśli Bóg ustanawia jakieś autorytety, ja jako człowiek nie mam prawa kogoś odwoływać, nie wiem, podnosić na kogoś rękę. Wyobrażasz to sobie? Nawet jeśli upadł. Bóg ustanawia autorytety i Bóg odwołuje autorytety, że się tak wyrażę. Tak? Bóg ma moc to uczynić. Powołanie Boże w Kościele i do Kościoła. Chcesz być powołany przez Boga? Bądź w Kościele. Pamiętacie apostoła Pawła? Paweł został nawet przez Barnabę znaleziony w swoim mieście, gdzie się urodził, dokąd go Kościół wysłał z powodu prześladowań. Barnaba go znajduje, przyprowadza go do Kościoła w Antiochii. I gdy Paweł zaczyna służyć tam w tym Kościele, co się dzieje? Duch Święty mówi, oddzielcie mi Saula i Sylasa do dzieła, do którego ich powołałem. I powstaje pierwszy zespół misyjny, wyjeżdża na misję. Gdzie Paweł został powołany? W kościele. Gdzie został wcześniej powołany? Do kościoła. Chcesz odkryć swoje powołanie? Bądź w kościele. Bóg powołuje ludzi z kościoła na misję. Bóg powołuje do różnych zadań ludzi, którzy są w kościele. Pamiętaj o tym. Miłość Boża objawiona jest w kościele. Efezjan 3 rozdział 17-20. Już kończę, naprawdę obiecuję, że już kończę. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, jako Kościół, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Miłość Boża objawia się w Kościele. Boża łaska objawia się w Kościele. I na tym skończymy. Boża łaska, niezasłużona przy chwili Boga, objawia się w Kościele. Niestety powiem wam tak, moje doświadczenie jest takie. Nasz Kościół często był oskarżany, jest do dzisiaj oskarżany, że za dużo mówimy o łasce. Ale powiem wam tak, mimo tego, że nauczałem o łasce przez kilkanaście lat, jak ludzie mieli okazać komuś, kto upadł tą łaskę, to mu jej nie okazali. Jak możemy mówić, że ktoś mówi za dużo o łasce, skoro my nawet przez kilkanaście lat, słuchając kazań o łasce, o miłosierdziu, nie potrafimy go zastosować, gdy trzeba. O czym mi to mówi? Możesz być w najlepszym kościele, możesz słuchać tysiące kazań o miłosierdziu i łasce, ale jeśli ta łaska i miłosierdzie Boże nie dotrze do twojego serca, to go nigdy nie obrażasz. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana Jezusa. W czym mam wzrastać? W prawie? W poznaniu grzechu? Nie, w łasce i w poznaniu Jezusa Chrystusa, tym, kim jestem w Nim. Na tym się mamy koncentrować. Niektórzy tak widzę, mają taką, szczególnie jak jesteśmy młodzi, to mamy taką koncentrację. Dzisiaj się koncentruję, żeby nie zgrzeszyć. Odpowiem Ci już bardzo szybko. Zgrzeszyć. Bo dlaczego? Bo koncentrujesz się na niewłaściwej rzeczy. A skoncentruj się na Chrystusie. Poczytaj o Chrystusie. Zobacz, co On robił i rób to sam. Zobaczymy, czy wtedy będziesz myślał o grzechu. Czy będziesz robił ten grzech. Tak? Czym zajmuje się Twój umysł, to robisz. Jeśli jesteś skoncentrowany na niegrzeszeniu, to grzeszysz. Jeśli koncentrujesz się na grzechu i wywyższasz go w swoim życiu, to na pewno upadniesz. Dlatego Boże Słowo zachęca w zasadzie w łasce i w poznaniu Jezusa. I tej wersji się trzymaj. Niech mnie atakują dalej, za dużo łaski. Nie interesuje mnie to. Boże Słowo mówi, że tak jest i tego się trzymam. Łaska i poznanie Pana Jezusa. I w tym będziemy wzrastać. Dzięki Bogu. I temu, co Duch Święty wytwarza w nas. Tak? Dzięki Bogu za Jego łaskę w Kościele. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za precyzję Twojego Słowa. I dziękuję Ci za tą obfitość rzeczy, za obfitość niesamowitych niebiańskich rzeczy, które mamy w Kościele. Panie, nie daj nam przyjąć kłamstw diabelskich, że kościoły są do niczego i najlepiej nie chodź nigdzie. Bo wtedy okradamy samych siebie. Te wszystkie skarby, bogactwa są w Kościele. Dlaczego miałbym być poza nim? Bóg ustanowił Kościół i pełnię mamy w Kościele. Dziękuję Ci, Panie Boże, że głową naszego Kościoła jest Jezus Chrystus niezmiennie. To On kieruje naszymi krokami. To On kieruje naszym życiem. To On rozpala w nas życie wieczne, którym tu już dzisiaj na ziemi możemy żyć. Nie doczesnością, ale życiem wiecznym. Tak chcemy żyć, Panie, przed Tobą chodzić. I przyprowadzać kolejne osoby do Jezusa. Do Jezusa, nie do Kościoła Misja Łaski, ale do Jezusa, bo Jezus jest Zbawicielem. I Jemu niech będzie chwała. Amen. To wstańmy i zaśpiewajmy coś tam, koniec tej części nabożeństwa.